to jest właśnie niesamowite, że mamy jakieś narzędzie w sobie, bo to nie jest tak, że ja przychodzę na plan, ja już wszystko wiem, ja wszystko umiem. No nie, to tak nie wygląda. Przysięgam ci, naprawdę jest takie nagranie w internecie. Jak ja siebie usłyszałem, to się po prostu złapałem za głowę i pomyślałem sobie, już naprawdę się nie dziwię, dlaczego ja się za pierwszym razem nie dostałem do tej szkoły, nie? Ja, moim marzeniem jest zagrać Gombrowicza w Transatlantyku, moim marzeniem jest zagrać Henryka albo Pijaka w Ślubie Gombrowicza, moim marzeniem jest zagrać Otella.
Dziękuję ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo cię proszę o drobną przysługę, oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
Herra on Air. Rozmowy o życiu na własnych zasadach.
O życiu na własnych zasadach. Dziś porozmawiamy z człowiekiem, który właściwie można byłoby powiedzieć, że jest jednym z najbardziej wszechstronnych artystów. To ciekawe. Mówią o nim jeszcze cały czas młodego pokolenia, choć to też sobie chyba za chwilę wyjaśnimy, że to młode pokolenie już dawno za nim jest absolutnie dzisiaj już, no w pewnym sensie, no pewnie jeszcze nie dinozaurem, ale bardzo mocno osadzony w tym, co robi. Śpiewa, tańczy, recytuje, no i przede wszystkim przepięknie gra, zarówno na scenie, jak i w filmie. Marcel Sapat, dzień dobry.
Dzień dobry. Cześć.
Jesteś bardziej kim? Aktorem, piosenkarzem, właścicielem firmy modowej, projektantem, potentatem modowym?
Nie. Projektant modowy, potentat modowy i projektant modowy to są za duże słowa. No, przede wszystkim jestem aktorem. Moje wykształcenie jest aktorskie, szkoła filmowa w Łodzi, do której mam duży sentyment i no, przede wszystkim aktorstwem się zajmuję i to jest tak naprawdę moja największa pasja. A poza tym jest, była firma, że tak powiem, związana z odzieżą i to była jakaś dodatkowa pasja, którą postanowiłem wykreować w swoim życiu z różnym skutkiem, raz lepszym, raz gorszym, ponieważ prowadzenie biznesu, szczególnie w tych czasach, nie jest zbyt łatwe. No i tak to wygląda.
A śpiew?
No, śpiew jest dodatkową pasją, o której przekonałem się, że gdzieś tam jestem w stanie trafiać w jakieś odpowiednie nutki, mówiąc takim żargonem nauczycielskim. Dowiedziałem się o tym kilka lat temu, bo stosunkowo niedawno zacząłem śpiewać, jakieś 5-6 lat temu.
Naprawdę?
Tak. Nikt w szkole mi nigdy nie mówił, że mógłbym śpiewać. Oczywiście słyszałem jakieś głosy, że mam spoko głos, że mógłbym w tym kierunku się dalej rozwijać, aczkolwiek tak naprawdę całą technikę śpiewu i no, poznałem bardzo niedawno temu i cały czas się uczy, bo dla mnie to jest taki trochę nieodgadniony jeszcze temat.
Ale kręci się?
Bardzo. Szczególnie występy przed publicznością są mega kręcące i mega takie powodujące we mnie taką adrenalinę, która jednak rzadko się zdarza. Naprawdę rzadko się zdarza i tym bardziej, że w aktorstwie jest coś takiego, że jak jesteś na scenie, czy jesteś na planie zdjęciowym, nawet jak się zająkniesz, to gdzieś tam, jeżeli to naturalnie z ciebie wychodzi, to jest spoko do wzięcia, reżyser to weźmie. Jak się zatniesz w trakcie utworu, muzyka dalej leci, a oczywiście nie śpiewam z playbacku, no to jest wtedy problem. Także trzeba też improwizować. Tutaj nie możesz sobie pozwolić na błąd.
A, ja myślałem, że powiesz, że jest trochę zupełnie w drugą stronę, że właśnie aktorstwo więcej wybacza w takim sensie, że możesz zrobić dubla lub tysiąc innych rzeczy, a tutaj po prostu tu masz tą taką unikalną relację z publicznością.
No w filmie, serialu tak. Jak kręcimy, jak nagrywamy film, to wiadomo, jest błąd, powtarzamy. Zdarzają się też jakieś usterki techniczne, powtarzamy, aż wszystko się razem ze sobą zgodzi. Natomiast też na scenie, w teatrze, no okej, okay, możesz zapomnieć tekstu, no to wtedy szyjesz to, po prostu improwizujesz, jedziesz dalej. Natomiast, no tak jak tu wspomniałem wcześniej, ze śpiewem jest trochę inaczej. I rzeczywiście niektórzy bardzo dobrze kojarzą te utwory, jeżeli to są znane utwory i no, to jest wtedy niewybaczalne.
A, to jest jeszcze ten aspekt, że faktycznie publiczność, jeżeli śpiewa razem z tobą, to cię naprawdę weryfikuje.
Tak, tym bardziej, że ja mam zaledwie dwa swoje utwory, a resztę utworów, które śpiewam podczas tak zwanego recitalu, to są, że tak powiem, covery, więc to są utwory znanych twórców, piosenkarzy, wokalistów, wokalistek.
Kręci cię scena?
Bardzo, aczkolwiek nie ukrywam, że mam duży niedosyt.
Nie, ale czekaj. Ale co to znaczy w takim razie?
Co to znaczy, że mnie kręci?
No.
To jest taka niepowtarzalna adrenalina, która się wytwarza. Taki zdrowy narkotyk. Serotonina się wydziela w dużych ilościach i powiem szczerze, że to, co czuję przed wyjściem na scenę, jest po prostu czymś niepowtarzalnym, czymś za czym... Coś, co mógłbym po prostu robić codziennie, a nie robię codziennie, czego żałuję. I też, wiesz, wyczuwasz energię publiczności. Jeżeli żre to wszystko, to naprawdę to jest takie niesamowite połączenie między tobą a publicznością, widownią. I to czego mnie też nauczyli profesorowie w szkole, że trzeba być uczciwym w tym, co się robi. Raczej nie warto iść na skróty, puszczać oczka widowni. Trzeba to robić na 100% i tak też staram się z tego założenia wychodzić. Ostatnio miałem jakieś 2 tygodnie temu recital w Kielcach, w Kieleckim Centrum Kultury, zresztą stamtąd pochodzę i powiem szczerze, że no, brakuje mi takich występów, bo w dzisiejszych czasach naprawdę, mówiąc brzydko, ciężko jest cokolwiek sprzedać, naprawdę, w sensie, żeby to miało ręce i nogi, mówię tutaj o mini koncercie na przykład, tak?
Ludzie nie chcą przyjść?
Nie wiem, czy nie chcą przyjść. Myślę, że chcą przyjść, ale może po pierwsze nie mają czasu, może to też chodzi o jakieś tam względy finansowe. Ostatnio rozmawiałem z moimi kolegami z planu i mówili, że jest problem z frekwencją na niektórych spektaklach, podczas niektórych spektakli i tak się zastanawiam, z czego to się bierze, bo tak wychodzimy powoli z epidemii, ale niestety jest wojna. Z tego, co mi koledzy opowiadają, ludzie nie chcą się faszerować czymś tragicznym, dramatem i tak dalej, więc wolą jakieś luźne komedie obejrzeć. Aczkolwiek bądźmy szczerzy, no, przyjście na taką komedię, gdzie powiedzmy grają znani aktorzy i tak dalej, no wiąże się z wydatkiem ponad 100 zł czasami za bilet, to też nie jest mało.
Przy galopującej inflacji.
Tak, dokładnie.
To wróćmy do czasów, kiedy zaczynałeś. Kiedy to odkryłeś, że mógłbyś być aktorem?
No właśnie stosunkowo późno, bo...
Na trzecim roku studiów.
Nie, wiesz co... To było w liceum, chwilę przed maturą, w 2 klasie liceum i w sumie nie miałem żadnego pomysłu na swoje życie, na swoją przyszłość, wiesz, nauka mi kiepsko szła, najprawdopodobniej nie dostałbym się na żadne ambitne studia, jakieś takie, nie wiem, ekonomiczne, nie wiem, jakiekolwiek inne, więc takie, które rzeczywiście dawałyby taką miarodajną przyszłość człowiekowi, więc gdzieś mieliśmy kabaret w liceum i on się sprawdził, po prostu występowaliśmy często, lubiliśmy występować. I moja mama z racji tego, że też ma taką duszę artystyczną, w sensie muzyczną trochę bardziej, bo pochodzę z rodziny muzyków, no pomyślała, że zaprowadzi mnie do teatru amatorskiego w moim rodzinnym mieście i no i tak się wszystko zaczęło.
No czekaj, poszedłeś do teatru w rodzinnym mieście, czyli w Kielcach.
Tak.
No i co? Zaczęło się, mama przyprowadziła, ale ktoś ci pozwolił zostać, no.
Wiesz co, tak, no tak, te zajęcia w Teatrze Pegas prowadzi pan Andrzej Skorupski zresztą do dzisiaj. I mieliśmy o tyle fajnie, że na tych zajęciach w teatrze zorganizował nam warsztaty z profesorami z Akademii Teatralnej w Warszawie. I oni wtedy do nas przyjechali i powiem szczerze, że gdzieś jakieś klapki mi się otworzyły w głowie, ta współpraca z nimi zupełnie inaczej wyglądała i zobaczyłem, stwierdziłem, że rzeczywiście może to jest coś, co mógłbym w przyszłości robić. No i potem zapisałem się, już naprawdę miałem do plecaka włożone mnóstwo przyborów, bo chodziłem na zajęcia ze śpiewu, chodziłem na zajęcia z tańca, chodziłem prywatnie do aktora z Teatru Żeromskiego w Kielcach na zajęcia z aktorstwa, czy tam analiza tekstu, jakieś takie zadania aktorskie. No i za pierwszym razem się nie udało dostać. Byłem wszędzie w finale, ale nikt nie chciał mnie, że tak powiem, przyjąć do siebie. I no i poszedłem do takiego prywatnego studium aktorskiego w Krakowie. I po tym roku spędzonym w Krakowie dostałem się też w sumie z przygodami, bo z odwołania z trzeciego miejsca z Podkreski do Łodzi. Także ktoś musiał zrezygnować, żebym ja mógł wskoczyć, bo ktoś dostał się, załóżmy, jeszcze do Krakowa i do Warszawy. Nie? Mhm.
Waleczny jesteś.
No tak. Jeszcze selekcja w szkole, wiadomo, to nie są łatwe studia. Co roku nam powtarzali, żebyśmy pamiętali o tym, że ktoś może wylecieć. Więc ten strach, już tyle tej energii włożonej i ty już tam... Już nieważne tam, ile pieniędzy zostało włożone, ale tej energii, tej siły... I jeszcze na przykład po roku, dwóch latach spędzonych w szkole ktoś ci mówi, że się nie nadajesz według niego do tego zawodu i się z tobą żegna. No na szczęście z naszego roku nikt nie wyleciał. Udało nam się wszystkim skończyć szkołę. To dlatego, że nasz opiekun powiedział, że on bierze za nas odpowiedzialność i na szczęście tak się stało, że z tego co się orientuję, wszyscy z mojego roku pracują, więc to chyba się opłaciło.
Dlaczego filmowa, a nie teatralna?
Ja na początku chciałem pójść do najbardziej do Akademii Teatralnej w Warszawie tutaj. Aczkolwiek no byłem uparty na tę Warszawę, bo już przyjeżdżałem tutaj na takie warsztaty z profesorami, ale z racji tego, że się za pierwszym i za drugim razem nie udało się dostać do szkoły teatralnej, no to z racji tego, że jedyną szkołą, która postanowiła mnie przyjąć, była Łódź, a że łódzka filmówka akurat, tylko że wiesz, nasz wydział jest stricte wydziałem dramatycznym, tak? Aktorstwo dramatyczne, no ale poza tym to Łódź dawała nam też to, że mogliśmy tworzyć etiudy z kolegami z całego świata, z reżyserami z całego świata. Miałem na studiach kolegę z Syrii na przykład, który przyjechał na taki rok próbny, zerowy. Niestety mu się potem nie udało dostać na reżyserię, ale on na przykład mówił mi, że w Syrii studiował aktorstwo i uczyli się na metodach Jerzego Grotowskiego, więc to dla mnie też było takie niesamowite spostrzeżenie. Kolegę z Korei Południowej, miałem go sukwę, mieszkałem z Czechem, z Brna, o ile dobrze pamiętam. Także to było niesamowite, naprawdę. Łódź jest niesamowita pod tym względem, szkoła łódzka.
Kończysz ją i obsadzają cię w jakich rolach?
No skończyłem szkołę i ja nie wiem, jak to nazwać, bo udało się, że tak powiem, zaraz po szkole dostać główną rolę w filmie. I kompletnie się tego nie spodziewałem, powiem szczerze, bo każdego z nas marzeniem było po prostu, nie wiem, zagrać gdziekolwiek, w jednym jakimś spektaklu, nieważne gdzie, czy w Kielcach, czy w Gdańsku, czy we Wrocławiu, czy w Krakowie, no zagrać w jakimś jednym spektaklu, mieć cokolwiek na start i początek. No i tak, udało się po 8 castingach, 8 próbach do filmu Kamienie na szaniec, udało się dostać tę rolę w tym filmie i to dla mnie, ja pamiętam ten dzień, jak się dowiedziałem, że zagram w tym filmie, to po prostu mogłem nie spać przez cały tydzień w ogóle, nie? Tak się fantastycznie czułem i to dla mnie było po prostu spełnienie jakichkolwiek takich marzeń, takich... które nawet w życiu by mi do głowy nie przyszły, że zaraz po szkole uda się dostać główną rolę w takim filmie. Na chłopaka 23-letniego to było naprawdę duże przeżycie.
A z drugiej strony ta rola trochę zakładała, że no, jakbyś był dużo starszy, to już byś jej nie mógł dostać. No.
Możliwe, że tak, bo my tam w sumie już i tak graliśmy nieco starszych. O 2-3 lata mniej więcej. Tam dużej różnicy nie było. Jeszcze stosunkowo młodo wyglądaliśmy wtedy, więc tak. To no, jakbyśmy byli 2-3 lata starsi, może 4, to już by było za późno na coś takiego.
Ta rola się mocno zdefiniowała?
Powiem tak. nie wiem, czy to jest dobre słowo, ukształtowała, chyba nie, bo ja jeszcze cały czas czekam na taką przygodę, która gdzieś pokaże mi, do czego jestem zdolny, gdzie jest limit po prostu mojej wytrzymałości psychicznej, do czego jestem zdolny aktorsko. To jest właśnie niesamowite, że mamy jakieś narzędzie w sobie, bo to nie jest tak, że ja przychodzę na plan, ja już wszystko wiem, ja wszystko umiem. No nie, to tak nie wygląda. Praca aktora polega na tym, że to jest pewnego rodzaju jakiś proces, jakiś etap tworzenia postaci. On zaczyna się od prób stolikowych, ale też od zagłębiania różnych jakichś informacji, życia z tą postacią, rozmawiania z tą postacią, więc na pewno mnie w jakimś tam stopniu zdefiniowała, bo dużo osób mnie kojarzy z tamtego filmu. Natomiast no jeszcze czekam na takie wyzwanie, które rzeczywiście może mi odpowie na jakieś moje pytania, czy jestem w stanie zagrać coś bardzo wymagającego po prostu.
A co to miało być?
Nie wiem, no są różne sytuacje, już nie będę mówić tu na przykład o roli Jokera, bo aż takich marzeń na przykład nie mam, ale
nie, czekaj, ale jak mówisz o tym, to myślę, że mógłbyś.
Nie, ale wiesz, no są różne sytuacje, nie? Nie wiem, ktoś z jakimiś, załóżmy, zaburzeniami psychicznymi. Teraz dużo powstał film o chuliganach. Zawsze chciałem zagrać chuligana, kurczę. Gdzieś jakiegoś takiego kolesia, który ma podwójne życie, czyli może prowadzić normalne życie, załóżmy, z jednej strony, a gdzieś za kurtyną jest po prostu... No jest to, co jest, tak? Czyli chuliganka, załóżmy, ale ja wiem, że gdzieś tam moje warunki, no musiałbym pewnie troszeczkę przytyć, przypakować i to na pewno może by jakoś bardziej też zaprocentowało, ale jakiegoś może psychola,
znaczy tak chciałem powiedzieć, mógłbyś być takim absolutnie, wyglądasz jak taki crazy naukowiec, znaczy z jednej strony absolutnie profesor siedzący w swoim laboratorium, a za chwilę znikającym i knującym, jak zdominować świat, no.
Wiesz, jest teraz tyle tych produkcji, chłoniesz tych wszystkich rzeczy z Netflixa, czy z HBO, czy w kinie.
Teraz... Masz takie szaleństwo wokół. Teraz jak patrzę, tak? Trochę tak, no.
Wiesz co, nikt nie jest normalny, szczególnie w tym zawodzie, natomiast staram się stwarzać pozory człowieka normalnego.
Ja mówię tylko o szaleństwie w oku i widziałbym tę rolę. Znaczy naprawdę ten moment, w którym mógłbyś taki naprawdę takiego two faces zagrać naprawdę całkiem nieźle.
No, to są moje marzenia i wierzę w to, że kiedyś może coś takiego nastąpi. Wiesz, teraz na przykład jestem świeżo po seansie Batmana, jestem świeżo po obejrzeniu Halstona na Netflixie z Iwanem McGregorem, który jest po prostu genialnym aktorem. Uwielbiam po prostu jego twórczość zawodową i to, co też zrobił w tym serialu. No to dla mnie po prostu szapoba, naprawdę. Z takimi minimalnymi jakimiś gestami i spojrzeniami. Tak, z taką fajną postać stworzył, a potem z ciekawości włączam na YouTubie wywiad z nim i siedzi, wiesz, facet zarośnięty w jakimś swetrze poszarpanym, skulony, wiesz, przygarbiony i zupełnie inny człowiek, nie? I to jest niesamowite, jak niektórzy się wkręcają w różne role.
A ty jak się wkręcasz w role?
No, to zależy od tego, co mam na panelu do zagrania. No, oczywiście staram się do tego podchodzić jakby w 100% profesjonalnie i tak jak wcześniej wspomniałem, uczciwie. To jest taka zasada, którą staram się... No, nie lubię chałturzenia po prostu. To jest słowo, które gdzieś tam mnie po prostu swędzi. No i za każdym razem, wiesz, no po prostu to jest dziś jakiś proces, no dostajesz scenariusz i gdzieś ta postać w tobie żyje, tak? W sensie ty ją, no, może nie tyle co czujesz, ale jakby pielęgnujesz sobie jakieś swoje nowe dziecko, które powstało i odkrywasz karty, tak? To jest po prostu coś takiego, że wiesz, mój mózg jest poświęcony myślami danej roli cały czas praktycznie, nie? Jeżeli to jest, powiedzmy, w trakcie pracy, nie? Oczywiście staram się wracać do domu i jest wszystko okej, mieć inne tematy, moja żona się zupełnie czymś innym zajmuje, więc to jest fantastyczne, że nie ma tylko aktorstwa w moim życiu, wiesz, to, bo to było, można byłoby zbzikować po prostu na dłuższą metę, nie?
Nie wiem. Absolutnie nie mam bladego pojęcia, kiedy się bzikuje, ale to jest w ogóle jakby ciekawy wątek, który bardzo mocno idziesz, czyli wejście w rolę i poznawanie ją, wyobrażanie sobie jej, a z drugiej strony ucieczka. I teraz, tak jak jestem w stanie sobie wyobrazić, że w przypadku filmu ten proces trochę inaczej wygląda, czyli musisz wejść, poznać, zagłębić się, skończyć zdjęcia, over poszło, ale ty grasz w serialach.
No tak, też wiesz, powiem ci tak szczerze, że epidemia i brak pracy przewartościował też pewne rzeczy w moim życiu. I się też nie wstydzę o tym mówić, nie? Że na przykład gram teraz w jakimś tam serialu codziennym, załóżmy. Mm-hmm. Wcześniej też grywałem w serialach 10-odcinkowych, sformatowanych do 10-8 odcinków. Więc wiesz, no przez to, że to, co się dzieje na świecie, to, że wiesz, coraz więcej też nowych aktorów wychodzi ze szkół aktorskich. Ja co chwilę gdzieś, jak widzę jakieś polskie produkcje, to widzę nowe twarze. To jest bardzo fajne, bo to też daje jakiś powiew jakiejś świeżości. I wiesz, i to masz świadomość tego, że jak idziesz na casting, czy jak masz jakiegoś self-tape'a do wysłania, to wiesz, no to może być 100 aktorów do tej samej roli, nie? Mhm. I ty musisz tak zagrać to, żeby ciebie wybrali. Oczywiście, wiesz, ja nagrywając self-tape'a nie wiem jakby czasami, czego oczekuje reżyser. Oczywiście mam jakiś tam brief napisany i mniej więcej wiem, jak to mogłoby wyglądać. Ale no teraz to jest o tyle łatwe przez epidemię, że możesz sam sobie w domu nagrać taki casting i spędzić nad nim 4 godziny, załóżmy, i wybrać tego take'a najlepszego, załóżmy, po 3 godzinach nagrywania. Ale z drugiej strony już nie masz tego spotkania z reżyserem, który dawałby ci jakieś uwagi w trakcie tego castingu. Więc to też ma swoje dobre i złe strony. Ta cała sytuacja, moim zdaniem.
Czyli chcesz mi powiedzieć, że dzisiaj taki casting może wyglądać tak, albo zdarza mu się, że tak wygląda, albo poprawnie, bo może wygląda tak non-stop, że dostajesz brief z opisem roli, którą masz zagrać, z czym jeszcze? Z tekstem?
No tak, z tekstem i no i w jakim kadrze muszę nagrać siebie, tak? To są takie jakieś podstawowe rzeczy, że kadr, to już w ogóle, już jakby to są takie już ramy, już ogólnie, jakby wszechobecnie pojęte, że aparat musi być poziomo, że raczej powinieneś patrzeć blisko, nie w kamerę, ale jakby blisko, oko powinno być z prawej strony aparatu, powinieneś być kręcony w takim planie półbliskim, czyli mniej więcej do ramion i niewiele przestrzeni nad głową. No i to są takie jakby podstawowe rzeczy, nie?
I ty to możesz robić w domu.
Oczywiście. Mam takiego ringa, mam akurat ciemne mieszkanie, więc musiałem się w coś takiego wyposażyć, bo wiesz, oka w ogóle nie było widać. I to też właśnie, jakie błędy wcześniej popełniałem, to też myślę, że mogłem dużo castingów przez to przegrać, że po prostu oka na przykład nie było widać, bo miałem ciemno w mieszkaniu i nie byłem w stanie nic z tym zrobić. Akurat mam tak, że drzewo mi zasłania słońce w salonie. I ten ring jednak ułatwia mocno sytuację.
Ale to jest nieco. Ile pojawia się na takich castingów w roku?
Różnie. Ja teraz jestem na etapie takiego trochę narzekania, że tych castingów mam trochę mniej. Nagrywałem chyba, może, nie wiem, nagrywam powiedzmy średnio tak raz na 2 miesiące coś. Mm. Czasami raz w miesiącu, czasami też coś spłynie z zagranicy, jakiś self-tape do nagrania. Bo jednak też tutaj ten rynek się mocno otwiera i też szukają aktorów z Europy Środkowo-Wschodniej, mówiących, wiesz, z takim akcentem wschodnim po prostu. No i trochę tych zgłoszeń też bywało na przestrzeni ostatnich kilku lat, więc ciężko powiedzieć. No czasami jest tak, że wiesz, nie masz przez kilka miesięcy castingu, a potem w ciągu miesiąca musisz nagrać 4 self-tape'y. Czasami dowiadujesz się dzień wcześniej, że musisz coś nagrać i jutro wysłać, więc to też jest takie, wiesz, nie masz czasu na przygotowanie, więc musisz to robić po nocy. Ale no nie ma reguły, nie ma.
Produkuje się więcej niż kiedyś?
Tak, to zdecydowanie. To jak wiesz, cały czas słyszę o jakichś castingach, o jakichś self-tape'ach, na przykład to też cały czas zgłaszam mojej agencji, dlaczego akurat dowiaduję się od kolegi, że na jakimś był self-tape, a dlaczego mnie nie wysłałaś na przykład, nie? To są takie nasze potyczki czasami, wiesz, z którymi nie mogę się czasami pogodzić, mówiąc szczerze. Ale tak, to przez te platformy, które powstały, przez HBO, przez Canal+, przez Netflix, to naprawdę, no Netflix w ogóle w Polsce, no wypuszcza chyba ze 3-4 produkcje w tym momencie i to takie, no duże produkcje i nastawione głównie na polskich aktorów, więc to też jest fajne, że też Polacy mają szansę gdzieś tam zmierzyć się z opinią ludzi z całego świata. bo jednak jak coś jest w kinie tutaj w Polsce, no to raczej no to zostaje z nami i raczej Polacy to oglądają, chyba że gdzieś jest wysłane na jakiś festiwal, bo jest super fajne i spodoba się.
Czyli dużo się produkuje.
Bardzo dużo. Bardzo dużo. Uważam, że teraz naprawdę no, rynek bardzo mocno się otworzył. I też z tego, co się orientuję, nawet no, teraz wiem, że na przykład belgijska produkcja, kanadyjska w Polsce będzie nagrywać. Ja będę miał taki mały epizod teraz właśnie w belgijskiej produkcji. Opowieść będzie o II wojnie światowej i będę grał tam nazistę. I no tak, taki epizod, powiedzmy, kilka scen do zagrania, więc też zastanawiam się, z czego to się bierze, no może do tego, że u nas troszeczkę taniej jest, z tego co wiem, na przykład też swojego czasu dużo produkcji było na Węgrzech produkowanych, bo tam te podatki były trochę nieco mniejsze, te opłaty za wszystko były nieco mniejsze, więc ściągało się tych aktorów zza oceanu tutaj do Europy i nagrywa się z nimi, na przykład Wiedźmina wiem, że nagrywali na przykład w Budapeszcie. Tego Netflixowego.
Więc... A po ciebie nie zadzwonili?
Nie, aczkolwiek też wysyłałem. No przez to, że wiesz, rynek się bardzo mocno otworzył. Też mam agenta w Londynie i mam dostęp do tych różnych self-tape'ów, do tych różnych zgłoszeń. I tak jak ci wcześniej wspomniałem, jest naprawdę mnóstwo ról dla aktorów z Europy Środkowo-Wschodniej. Więc to jest fajne, że gdzieś... Każdy z nas ma jakąś możliwość wzięcia udziału w mniejszym lub większym stopniu i gdzieś się pokazać po prostu, nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach. Mhm.
Gdzie byś chciał skończyć?
W sensie zawodowo? Mhm. To jest trudne pytanie. Ja swojego czasu też sobie myślałem, że może gdzieś wyjadę do Londynu, bo mam tam znajomych, mam tam rodzinę. Udało mi się poprzez moją zawziętość uruchomić pewnego rodzaju jakieś kontakty. Wysłałem 300 maili do różnych agencji w Londynie, tylko jedna mi odpowiedziała, że jest zainteresowana ze mną współpracą. Więc ja tam już kilkukrotnie byłem i myślę, że ten szczególnie jakby Londyn też jest otwarty na produkcję też jakby zza oceanu. Mhm. Jest takim łącznikiem tutaj w Europie, dużym, bardzo dużym i też daje może takie poletko wykazania się gdzieś w czymś większym też za granicą. Aczkolwiek nie wiem, czy chciałbym jechać do Stanów i utopić się w tym LA, w gąszczu tych aktorów. Nie wiem, tam jest... Nie, może mnie, mogę się mylić, ale tam jest chyba niecały milion aktorów w tym LA, więc nie wiem, czy chciałbym trafić do takiej studni po prostu z takim mnóstwem aktorów, zaczynając od zera. Bałbym się chyba zaryzykować. Ale Londyn już jest takim kierunkiem stosunkowo bliskim, 3 godziny lotu, zawsze blisko do Polski, zawsze można tam pojechać na jakiś czas i tutaj wrócić z powrotem. Więc wydaje mi się, że ten Londyn prędzej.
A teatr?
No, no i to jest właśnie takie też, że to jest, bo ja właśnie bardzo mało po szkole, w sumie mało spektakli zrobiłem, to też ostatnio mi uświadomił jeden z dyrektorów, znanych dyrektorów tutaj w Warszawie, że moje CV teatralne nie jest zbyt duże, ponieważ zgłosiłem swoje chęci do pewnego teatru no... Jakby wiesz, w teatrze się pracuje nie dla pieniędzy, w teatrze się pracuje dla pasji, w teatrze się pracuje dla rozwoju pewnego. Scena daje niesamowitą możliwość rozwoju aktorskiego. To, że nie wiem, pracując nad jakimś ambitnym repertuarem, na przykład moim marzeniem jest zagranie w Ślubie Gombrowicza, czy w Otellu na przykład, czy w Transatlantyku, jak gdzieś tam mam te podobania gombrowiczowskie trochę. I to jest po prostu, to jest, tak jak wcześniej wspomniałem, to jest rozwój i jestem pewien na 100%, że takie, wiesz, taka praca dwumiesięczna na takim spektaklem daje jeszcze stosunkowo młodemu aktorowi możliwość rozwoju i pokazania się jakby z jakiejś fajnej strony też na scenie. Poza tym pamiętajmy o jednym, że jakby rozwój sceniczny też bardzo procentuje jakby rozwojowi filmowemu. Mhm. To, że aktorsko się rozwijasz na scenie, też to procentuje filmowo, na planie zdjęciowym. Oczywiście to aktorstwo filmowe i teatralne jest zupełnie skrajnie inne. Choć teraz zauważyłem, że w teatrze też jakby są takie upodobania filmowe, czyli gra się bardzo minimalnie, gra się z mikroportami, czyli już nie trzeba krzyczeć, już nie trzeba jakby tego głosu mocno wytężać i rzeczywiście można czasami coś skromniej zagrać i nie musi być to jakoś przejaskrawione, tak? To zauważyłem, że to tak teraz w teatrze troszeczkę tak wygląda, nie? Aczkolwiek, no powiem szczerze, że też w teatrze lubię trochę mięsa po prostu. Lubię, jak coś jest po prostu czasami po bebechach, aczkolwiek w zachowaniu jakimś tam, nie wiem, jakiegoś, wiesz, jakiegoś, nie przesadzając oczywiście, nie? W jakimś takim, wiesz, nurcie aktorskim, które jednak nie jest sztucznym aktorstwem.
Nie o to pytałem. Pytałem trochę o ten, o teatr w kategorii. Dlaczego ty się pchasz ten film? Znaczy, mam takie przekonanie, że to, co powiedziałeś na samym początku, czyli to, że lubisz bezpośrednią interakcję z publicznością. Lubisz dostać brawa na stojąco na koniec i wszystkie inne rzeczy. W cudzysłowie, znaczy, że takim, mam na myśli informację zwrotną. Jak cię wygwiczą, to jest okej. Znaczy, powiedzieli tu i teraz natychmiast. No to teatr to daje.
No tak. I szczególnie, wiesz... Na przykład moim marzeniem, moim skromnym marzeniem jest po prostu mieć jakąś taką mini trasę. Mam ten recital swój, on jest bardzo aktorskim takim koncertem. Wiesz, to jest koncert, jakby to nazwać, skromny koncert, ponieważ koncertuję tam z jednym muzykiem, pianistą, który też czasami wchodzi, gra na saksofonie. W ogóle jest mega zdolny, na każdym instrumencie zagra. Aczkolwiek oczywiście przydałaby się jakaś perkusja, jakaś gitara i mieć jakąś taką mini trasę i móc koncertować z tym, ponieważ mam też tam dużo monologów, staram się łączyć, bardzo lubię w ogóle piosenkę aktorską. Czyli połączenie aktorstwa z piosenką, jakieś wkradanie melorecytacji do utworów, wcześniejsze połączenie utworów z jakimiś monologami wyciętymi z różnych dramatów. I to mi sprawia niesamowitą frajdę i tak jak ostatnio właśnie te dwa tygodnie temu, po rocznej przerwie, bo ja mniej więcej raz w roku koncertuję, po tej rocznej przerwie udało się wreszcie, bo trzy razy mieliśmy przekładany koncert, udało się wreszcie to zagrać i ja naprawdę czułem, to już nawet nie chodzi mi o te oklaski, o to, czy to się spodoba, czy nie. Po prostu chodziło mi o to, że tak jak ci wcześniej wspomniałem, że naprawdę ta styczność z publicznością daje taką energię i daje taką jakąś taką samą jakby autosatysfakcję, przynajmniej mnie, że naprawdę no to są rzeczy, które po prostu kocham i wiem, na przykład ostatnio wiedziałem, że następny koncert może będzie za rok, więc starałem się celebrować każdą chwilę spędzoną na tej scenie i za każdym razem gdzieś tam mieliśmy dwa bisy i za każdym razem jak był ten bis, to z przyjemnością wchodziłem na tę scenę i mógłbym jeszcze drugie tyle zagrać. Naprawdę, no, kocham to po prostu, nie? Aczkolwiek, no, wiesz, to ja tu nie chcę, żebyś mnie odebrał tak, że ja coś narzekam na to, że jest mi źle. Nie, jest fantastycznie, tylko po prostu są to takie jakieś rzeczy, które gdzieś wynikają z tego, że ja przynajmniej mam taki charakter, że cały czas jest mi mało. Że pomimo tego, że czasami lepiej byłoby odpocząć 2-3 dni i tak dalej, to ja cały czas bym mógł naprawdę występować gdzieś na scenie, na planie zdjęciowym, pracować i nie myślę wtedy o pierdołach, o głupotach i po prostu, wiesz... Tu spełniam się w tym, co robię, w tym, co kocham.
Często myślisz o pierdołach?
Jak nie mam pracy i mam trochę luźniejszych dni, to tak. Zaśmiecam sobie głowę niestety czasami.
I jakie one są?
Wiesz co, no to są takie jakieś takie, wiesz, rzeczy utrudniające czasami funkcjonowanie, no. Wiesz, no każdy ma jakieś swoje słabości i powiem tak, że na przykład dla mnie moim lekarstwem jest praca. W sensie jak pracuję jest fantastycznie, jak nie pracuję, no to wtedy budzą się we mnie takie moje jakieś małe demony, które nie dają mi czasami spokoju. Ale ja mam świadomość też tego, jak wygląda ten zawód. To nie jest tak, że ja będę pracował 365 dni w roku. Czasami też jest tak, że po 2-3 miesiącach takiej jadki marzę o tym, żeby gdzieś wyjechać, albo 2 tygodnie po prostu nic nie robić i siedzieć w domu, czytać książki, oglądać filmy, grać w coś na komputerze, załóżmy. I tak, to też są takie rzeczy, które gdzieś tam dostrzegam i bardzo lubię. I muszę jeszcze jednej rzeczy się nauczyć i tutaj wielu kolegów mi to powtarza, że muszę połączyć sport z pracą, bo czasami jest tak, że wracam po pracy i nie mam ochoty, już nie mam siły na cokolwiek, a warto się zmusić jeszcze do tego sportu, który też bardzo lubię, bardzo kocham i czekam już na lepszą pogodę, żeby już móc wyskoczyć tak fajnie na rower, pojeździć trochę dłużej, także no... Także tak.
O co chodziło z twoją marką odzieżową?
Z racji tego, tak jak tu powiedziałem, zawód aktora jest o tyle ciężki, że ta praca nie zawsze jest, więc pomyślałem sobie, że pierwsze jakieś zaoszczędzone pieniądze zainwestuję. Mhm. Ja boję się gdzieś tam inwestycji w giełdę, w bitcoiny. Po prostu nie jestem tak dużym ryzykantem, choć wielu moich kolegów gra na giełdzie, gdy bawi się w kryptowaluty. I gdzieś tam podziwiam ich za tę siłę i tę energię, którą mają w sobie. Więc pomyślałem jakiś czas temu, że po prostu otworzę markę ciuchów, która tylko jakby miała content internetowy. I powiem ci tak, że ja prowadziłem sam tę firmę. Nikogo nie zatrudniałem, dlatego że prowadzenie biznesu w dzisiejszych czasach nie jest bardzo łatwą rzeczą, szczególnie związaną z marką odzieżową. Spotkałem na swojej drodze wielu znajomych, którzy już też dawno pozamykali tę firmę. Ja też sobie już odpuściłem na jakiś czas. Nie mówię, że kiedyś do tego nie wrócę, ale naprawdę to jest ciężki kawałek chleba. Wiesz, o tyle jest też trudniej, że jak idziesz do sklepu, to jak są promocje, masz t-shirt za, załóżmy, 19 zł, za 18, a ja za samo uszycie takiego t-shirtu tyle płacę. Mhm. Do tego trzeba doliczyć koszta materiału, do tego trzeba doliczyć jakiś nadruk, no i się już robi 50-60 zł produkcji. Oczywiście mogłem to szyć w szwalni, ale musiałbym szyć tysiące sztuk i wtedy byłoby tańsza byłaby produkcja tych ciuchów, ale niepotrzebne mi to było, bo ja tylu ubrań nie sprzedawałem. Więc do czego jakby nawiązuję, po prostu taki t-shirt, który gdzieś można fajnie dostać w jakimś popularnym sklepie, w galerii handlowej za 20 zł, ja musiałem sprzedawać za 80 zł. Mhm. No i to jest ta różnica, która gdzieś polega na tym, że jeżeli coś naprawdę nie jest super oryginalne albo wypromowane, za to 80 zł się nie sprzeda. I to też mi uświadomiło jedną rzecz, że gdzieś tam może popełniłem jakiś błąd, że nie porozdawałem tych ciuchów jakimś znanym osobom na początku, tylko na początku próbowałem to jakby rozkręcić swoim nazwiskiem, ale nie żałuję tego, nie straciłem na tym żadnych pieniędzy, dało mi to mnóstwo satysfakcji. Czasami bywało tak, że ledwo wiązałem koniec z końcem po pracy, o 20 musiałem jeździć gdzieś do dyspozytorni kuriera i jeszcze pakować te paczki i je wysyłać, żeby na czas zdążyć, więc no fakturki, wszystko trzeba było wypełniać, no to też ma jakieś swoje uroki, ale w pewnym momencie sobie już pomyślałem, trzeba się skoncentrować na jednym, na tym, co się robi najlepiej, na tym, co się zna najlepiej i zakończyłem, że tak powiem, swoją przygodę z ciuchami, ale nie mówię, że kiedyś do niej nie wrócę.
Czyli zawiesiłeś markę?
Można tak powiedzieć.
Nie da się tam kupić ciuchów?
Na tę chwilę nie.
Ale jak wrócisz, to będziesz rozdawał.
Na pewno inaczej do tego po wszystkiego podejdę i na pewno wiem, jakie błędy popełniłem, wiem, co mogło pójść lepiej, aczkolwiek naprawdę w dzisiejszych czasach, mając gdzieś tam grono ludzi, którzy gdzieś tam lajkują ci te zdjęcia i cię followują, nie zawsze się przekłada na przykład na sukces jakby taki związany na przykład z ciuchami. Mhm. Bo to, że ja sobie tam wymyślę jakieś hasło, z którym mam nadzieję, że ludzie będą się ze mną utożsamiać, nie zawsze musi się sprawdzić i to też, ja już też w pewnym momencie uświadomiłem sobie jedną rzecz, że już nie chcę wrzucać tych zdjęć, tu są promocje, już nie chcę zmuszać ludzi do kupowania tych ciuchów, odpuściłem sobie, mówię, nie ma sensu, po prostu, jak kiedyś będą chcieli kupować, to będą, jak nie, to nie. Poza tym też wiem o tym, że jest też niestety tak, że jest wiele brandów teraz i one żyją nam naprawdę dużym deficycie, na dużym minusie. Mówię tutaj o brandach związanych z ciuchami i ja nie chciałem dopuścić do takiej sytuacji. Po prostu kiedyś parę razy byłem świadkiem pewnych osób, które po prostu przeinwestowały i skończyły na tym bardzo źle, więc odpuściłem sobie po prostu w pewnym momencie. Wiesz, o czym mówię. Pewnie, mm-hmm. No. Przeinwestowania, no to wiesz, no, biznes też jest pewnego rodzaju hazardem, no, można by powiedzieć. Jeżeli widzisz, że tych pieniędzy ci, załóżmy, napływa, no wiesz, no to i w pewnym momencie masz stop, albo w pewnym momencie z pewnej kupki się robi minus, No to myślisz sobie, dobra, no to jeszcze do tego minusa muszę dołożyć, bo może się odbije, ale robi się jeszcze większy minus, nie? Mhm. Ja na szczęście do takiej sytuacji nie dopuściłem, można by powiedzieć, że wyszedłem na zero. Dzięki temu można, aby tak. I dzięki temu, że prowadziłem ten brand, miałem też możliwość pracowania w różnych fajnych innych jakichś tam, nie wiem, pracach z tym związanych i dało mi to mnóstwo satysfakcji. I bardzo dużo mnie nauczyło, przede wszystkim pokory mnie nauczyło. Bardzo dużej. No.
A po co się to pokora?
Nie wiem, to jest, wiesz, no, pokora związana z szacunkiem do pieniędzy może. O. Mhm. Szczególnie w dzisiejszych czasach, tak? Jak wspomniałeś na początku o tej inflacji, o tym, co się dzieje i tak dalej. To o tym, że też trzeba mieć szacunek do klienta bardzo duży, nie? No nie wypuścisz chłamu, bo wiesz, no, no głupio mi byłoby kupować t-shirty za 2 złote, wszywki wykręcać i wkręcać moje. No.
Odczep się. Zejdź z tych ludzi, którzy tak robią. To, że też...
No, więc dlatego mówię o tym, że wiesz, no ja to rozumiem, bo... ale wiesz, przez to taka produkcja takiego ubrania rzeczywiście jest tania. I może się opłacić gdzieś tam ta sprzedawalność. Ja te ubrania swoje sprzedawałem nieco drożej, no i przez to też miałem świadomość tego, że gdzieś idzie ktoś do jakiegoś znanego sklepu, idzie u mnie na przykład bluza kosztuje 150 zł, taką samą bluzę albo nawet fajniejszą może mieć za 70-80 zł, bo koszt produkcji takiej bluzy kosztuje 10-15 zł, gdzieś na przykład w Azji na przykład.
A ty nie produkowałeś w Azji?
Nie.
Ty normalnie, ponieważ
Polska krawcowa.
Byłeś sam zaangażowany, sobie kupiłeś maszynę do szycia i tam w garderobie między rolami tam sobie tu kaptur doszyłeś, tu rękaw skończyłeś.
Nie, chciałbym umieć to robić, ale niestety to jest zbyt ciężkie. No miałem, wiesz, krawcową jedną wystarczyło na te moje potrzeby.
A co jeszcze chciałbyś umieć robić?
Nie wiem. Może, nie wiem, chciałbym nauczyć się języka włoskiego. Bo dziś polubiłem ten kraj, tę kuchnię, tę kulturę. Ten język słyszałem, że też wbrew pozorom nie jest taki trudny do nauczenia. Też szczególnie dla Polaków na przykład, bo gdzieś tam nasz aparat mowy jest bardzo mocno rozwinięty, ten włoski też jest takim trochę twardym językiem. No to może na pewno tego. Może też bym chciał nauczyć się wyżej śpiewać, ponieważ mój tempr głosu jest raczej nisko schowany, ale no z górami mam problem na przykład, nie? I chciałbym może nauczyć się też fajnie jakieś góry wyciągnąć podczas śpiewania. Takie rzeczy.
Dużo czytasz?
Wiesz co, różnie z tym jest, szczerze mówiąc. To też wszystko zależy od tego, czy mam czas, czy nie. Na przykład ostatnio kupiłem książkę Komisja Morderstw, Złoty Pociąg. Nie czytałem tej książki, a grałem w tym serialu. I sobie odświeżam jakby to, co się mogło wydarzyć po kontynuacji. Wiesz, byłem w jakimś sklepie, takim markercie i są tam takie książki przecenione, no naprawdę za 9,99 po prostu, nie? I patrzę, leży ta książka, nie? A ja pamiętam, że mieliśmy kontynuację, że może byłby jakiś film z tego robiony i tak dalej. No i teraz czytam o przygodach Stasińskiego i Herca, kontynuacji tego, co mogłoby się tam dalej wydarzyć, o tym ukrytym złotym pociągu na Dolnym Śląsku podczas II wojny światowej, bo tam też jest dużo legend o tym wszystkim, czy ten pociąg rzeczywiście był ukryty z tym złotem, czy nie. No także ciekawy jestem, jak się to rozkręci.
Ale pytam też o czytanie w rozumieniu jakby czytania audiobooków.
Że jak, w sensie ty pracuję.
Ty twój głos i praca.
Zrobiłem 2 audiobooki do tej pory.
Wiem.
Manitu i drugi audiobook dla Tymoteusza Kuca zrobiliśmy. I no powiem tak szczerze, że to jest bardzo trudna praca. Mhm. podziwiam tych lektorów, w sensie tych, bo to nie tylko aktorzy czytają, tak, audiobooki, bo rzeczywiście ja często miewałem tak, że przeczytałem 3-4 zdania, jakaś zacinka mi się pojawia, jakieś zafaflunienie, nie? Więc trzeba było cały czas powtarzać. Potem znowu zafaflunienie i przez to ten czas pracy, że tak powiem, wzrastał. A słyszałem, że przychodzą tam lektorzy, w sensie osoby, które to czytają i potrafią przeczytać bez zająknięcia 10 stron. Mhm. No to jest kwestia po prostu wprawy. To jest bardzo trudna praca. Uświadomiłem sobie to, że to jest mega trudne. No, ale bardzo bym chciał się w tym kierunku też rozwijać. Na pewno sprawiało mi to mnóstwo przyjemności, ale tak jak mówię, to jeszcze jest dużo nauki przede mną, to na pewno.
Twój głos. On jest taki od urodzenia, znaczy, dobra, po mutacji, ale czy po prostu jakby on jest wyćwiczony?
Bardziej można by powiedzieć, że jest wyćwiczony. Ja sobie kiedyś, wiesz co, coś ubzdurałem, że żeby dostać się do szkoły aktorskiej, to ja muszę mówić w ten sposób, bo jeżeli będę mówił w ten sposób, to znaczy, że fajnie, że mam niski głos po prostu i tak trzeba mówić. I rzeczywiście tak mówiłem.
Naprawdę?
Przysięgam ci, naprawdę jest takie nagranie w internecie. Jak ja siebie usłyszałem, to się po prostu złapałem za głowę i pomyślałem sobie, już naprawdę się nie dziwię, dlaczego ja się za pierwszym razem nie dostałem do tej szkoły, nie? Bo już za drugim razem wiedziałem, że to jest złe. Że nie można tak oszukiwać po prostu, mówiąc szczerze, że to nie jesteś ty. No i wiesz, zajęcia w szkole też gdzieś ten głos mi tam troszeczkę usystematyzowały na jakimś tam poziomie. Tak, no to jest na pewno kwestia wyćwiczenia. No to są ćwiczenia, tak? Z impostacji głosu. I wiesz, to też jest ważne, żeby siebie słuchać, nie? Bo ja na przykład jak siebie słyszę, to siebie słyszę zupełnie inaczej. Jakbym teraz założył słuchawki, to też bym siebie słyszał inaczej. A jak już bym słyszał jakieś gotowe nagranie, to bym powiedział, nie, to nie jest, to nie mój głos, nie? My totalnie siebie inaczej słyszymy, nie? Mhm. Więc to też jest takie trochę dziwne, ale no.
Dzisiaj ten twój głos twoim zdaniem jest atutem czy przeszkodą? Bo on jest bardzo charakterystyczny.
Wiesz co, przez to, dzięki temu, że zacząłem śpiewać, uświadomiłem sobie to, że z tym głosem można robić różne rzeczy. Ja bardzo też lubię dubbing. Nie pracuję dużo w dubbingu, ale bardzo to lubię. I wiesz, i to wszystko... Akurat miałem możliwość pracowania z różnymi trenerami głosu i naprawdę wiem, że jakieś odpowiednie ułożenie języka, podniebienia, rozstawienie szczęki, może naprawdę opuszczenie krtani, odpowiednie wydobycie, wiesz, tego powietrza, można naprawdę coś niesamowitego stworzyć z tym głosem. Więc czy ten głos mnie szufladkuje? Wiesz co, może i tak. Z jednej strony może mnie szufladkować, ale z drugiej strony też staram się ten głos cały czas rozwijać. I wiesz, jakby była możliwość na przykład zagrania takiej roli, gdzie ten głos mógłbym sobie troszeczkę zmienić. Polecam naprawdę Halstona na Netflixie z Iwanem McGregorem. On też widać, że tym, ale to są takie niuanse, to jest takie, ale to jest właśnie mistrzostwo aktorstwa takiego aktorstwa no po prostu dobrego, no w sensie jak widzisz aktora mega utalentowanego i w każdej roli jest po prostu zupełnie inny, w Trainspotting, czy w Stay, czy wiesz, Obi-Wan Kenobi, wiesz, no to jest zupełnie co innego, więc no właśnie teraz ostatnio jestem bardzo zajawiony tym Halstonem. Z Batmanem mam takie troszeczkę ten film sam spoko, bardzo mi się podobał i nie mogę się doczekać rozwinięcia, nie chcę tutaj zdradzać za dużo, bo ewidentnie chyba będzie kontynuacja na to wychodzi. Z bardzo jedną charakterystyczną postacią, no. Więc jestem ciekawy, jak to dalej rozwiną.
Dali sobie dużą przestrzeń do tego, żeby pójść dalej.
No, bardzo. Widziałeś, tak? Mhm. No, jak wrażenia?
Ja jestem zakochany.
No to jest 3 godziny w kinie, w ogóle mi się nie nudziło, nie? Więc to jest właśnie, to polega na tym, że w takim, wiesz, jeszcze klimacie noir zrobiony, tak jak właśnie Batman powinien wyglądać, wiesz, Gotham City, które jest miastem mrocznym,
czyli jak twoje mieszkanie bez ringa.
Tak, wiesz, po prostu jak pamiętam z komiksów, nie? Mhm. I w tym klimacie ten film właśnie został zrobiony tak szlachetnie bardzo i to też było fajne.
Czytałeś komiksy?
Wiesz co, akurat Batmana czytałem. I to był jedyny komiks i mój ulubiony komiks, który czytałem. I potem, wiesz, no, jak zakochałem... Ja jestem też fanem Nolanowskich tych Batmanów, więc to po prostu... Bo to jest zupełnie inny film. W sensie to można by powiedzieć, że to są dwa skrajnie różne filmy opowiadające może o podobnej tematyce, ale no nie do końca to jest. I absolutnie... I ten mi się bardzo podoba, to spojrzenie mi się bardzo podobało i drugie spojrzenie bardzo mi się podobało, bo rzeczywiście nie było to ściągnięte po prostu, nie? No, więc czekam na kolejną część, zdecydowanie.
Kim jesteś na co dzień?
Takim wydaje mi się, że facetem, który ma też jakieś słabości, nie jest do końca pewny siebie, który też cały czas walczy gdzieś ze sobą, uczy się czegoś, dojrzewa. Ktoś mi kiedyś powiedział, że zobaczy pan, jak jest fajnie po 40. Bo już po 40 to już tak facet trochę inaczej myśli, a dalej jest jeszcze młody. I zobaczy pan, że gdzieś tam ten etap, w którym pan teraz się znajduje, będzie zupełnie inaczej wyglądał za jakiś czas. I absolutnie ta osoba mi nie dała do zrozumienia, że będzie wyglądał gorzej, bo na przykład będę 10 lat starszy, załóżmy, nie? Nie. Że też będzie fajnie, ale będzie zupełnie inaczej, już z jakiejś innej perspektywy, z większym bagażem doświadczenia. No więc tak, na co dzień też mam... Wiesz, jak każdy człowiek, nie? Ja nie chcę się tutaj użalać nad sobą, każdy ma jakieś swoje słabości, z którymi walczy i ale też sobie tak myślę, że to, że gdzieś tam nawet jak gdzieś jakąś mini porażkę, nieważne na jakiej płaszczyźnie ponosisz, mini porażkę i potem idziesz dalej, podnosisz głowę, idziesz dalej, walczysz, to jest naprawdę fantastyczna lekcja i dająca taką fajną satysfakcję też, że oczywiście bywa czasami trudno, ale życie toczy się dalej i dalej możesz po prostu odkrywać życie na nowo i odkrywać nowy dzień, wiesz, no to jest fantastyczne.
Twoje media społecznościowe. Nie jesteś w nich najbardziej wylewny.
Nie.
Dlaczego?
Ja w ogóle tak... Trochę się wkręciłem na przykład w tego Instagrama, aczkolwiek długo go nie miałem i już jak był ten Instagram, to wszyscy mówili, zobaczysz, jak założysz Instagrama, to zobaczysz, co się będzie działo, nie?
Co się miało dziać?
No na przykład to, że załóżmy, ktoś wrzucił ze mną zdjęcie, no to było chwilę po kamieniach, czy nie wiem, tam jakaś znana aktorka, nie wiem, akurat jakieś 10 lat temu byliśmy na tej samej imprezie, załóżmy, i ona wrzuciła zdjęcie i kurde, ten Marcel, czym on nie ma Instagrama, nie? I ja tak miałem takie podejście do tego, mówię, kurde, już mam Facebooka, znowu się jeszcze bawić w Instagrama teraz, mówię, kurczę, czy to jest mi potrzebne? No i założyłem tego Instagrama. I też w dużej mierze też założyłem tego Instagrama, bo chciałem, żeby lepiej też wypromować te ciuchy, nie? Bo mocno tutaj liczyłem na tego Instagrama pod kątem tych ciuchów. No i to się jakoś tak rozkręciło. Wiesz, ja nie chcę mi się wrzucać, wiesz, że tam, nie wiem, jem teraz jakąś kolacyjkę, a za chwilę jestem, nie wiem, jadę autobusem, a znowuż potem jestem na spacerze. No wrzucam czas, raz na kilka dni coś wrzucę, że nie wiem, jadę pociągiem albo jestem raz na jakiś czas na jakimś planie i tyle, no. Teraz też mocno byłem zaangażowany, zresztą jak każdy, w pomoc Ukraińcom. Więc za każdym razem, jak coś się pojawiało, to wrzucałem. Teraz akurat była taka sytuacja, że mój znajomy z Włoch ma znajome w Kijowie i one potrzebowały się przedostać do Polski, więc szukaliśmy dla nich mieszkania w Warszawie. Okazało się, że znaleźć mieszkanie w Warszawie jest cholernie ciężko teraz, ponieważ jest mnóstwo w Warszawie Ukraińców i mieszkań nie ma wolnych, a te dziewczyny, czy córka z mamą chciały przyjechać na miesiąc. A więc nikt nie wynajmie im mieszkania na miesiąc, bo potem się dowiaduje, że to jest nieopłacalne dla takiego właściciela. No więc w końcu jakoś tam się to wszystko rozwiązało i ten mój znajomy po prostu na Airbnb zarezerwował im gdzieś tam miesiąc w jakimś mieszkaniu i, no i na szczęście udało się to jakoś pogodzić.
Wróćmy do mediów społecznościowych. To, że nie prowadzisz i nie wrzucasz bardzo dużo, okej. Nie kusi cię, żeby mieć taką relację z tymi osobami, które cię obserwują? Jakieś mocniejsze community?
Wiesz co, ja ci powiem tak, że ja dostaję mnóstwo wiadomości, na które nie odpisuję, ale to tylko i wyłącznie wynika dlatego, że uznałem, że wchodzenie w jakąś tam strefę prywatną z osobami, które też nie są do końca wszystkie pełnoletnie, wiesz, no uznałem, że to może, to nie jest zbyt dobry pomysł, bo zresztą, no oczywiście dostaję czasami jakieś wiadomości, że trzeba udostępnić jakąś zbiórkę dla chorego dziecka, czy dla kogo, dla chorego jakiegoś człowieka, więc to udostępniam. Ale nie, ja, no czasami rozmawiam, w sensie nagrywam jakieś relacje i czasami zwracam się do tych osób, ale no ja też nie chcę za bardzo wsiąknąć po prostu w tego Instagrama i to, że ja dostaję mnóstwo fantastycznych wiadomości, w sensie, że ludzie mnie wspierają, że mi kibicują, że gdzieś tam doceniają to, co zrobiłem, a to, czego nie zrobiłem, więc dostaję te wiadomości, je czytam i jest mi niezmiernie miło, ale no, jakbym miał każdemu odpisywać, wydaje mi się, że to nie wiem, czy to byłoby zbyt dobre rozwiązanie. I to nie dlatego, że ja dyskryminuję te osoby, czy mam gdzieś za przeproszeniem je gdzieś, tak? Tylko po prostu to wynika z tego, no, po prostu doszedłem do wniosku, że jakaś pewna relacja powinna zostać zachowana i po prostu tyle. I to nie wynika z tego, że ja mam po prostu, mówiąc brzydko, wywalone na kogoś, tak? Bo to absolutnie tak nie jest. I ja czytam każdy komentarz i bardzo jest mi miło z tego powodu, ale no, uważam, że to już pewna granica po prostu zostałaby przekroczona, której nie chcę, bo to też jest jakaś prywatna po prostu sfera i wydaje mi się, że to nie jest potrzebne akurat w moim życiu. Mhm.
W którym teatrze chciałbyś grać?
Nie ma to dla mnie znaczenia. Moim marzeniem jest zagrać Gombrowicza w Transatlantyku, moim marzeniem jest zagrać Henryka albo Pijaka w Ślubie Gombrowicza, moim marzeniem jest zagrać Otella i jeżeli by to miało miejsce gdzieś, gdziekolwiek, to bym to z przyjemnością zrobił. I tu, wiesz, ja czasami tam słyszę od niektórych kolegów, że no kurczę, ale w tym teatrze to tak mało się zarabia, nie? A ja mówię, no tak to niestety funkcjonuje, ale wiesz, no jest wielu fantastycznych aktorów, naszych znajomych, naszych kolegów, naszych koleżanek, które tylko z teatru żyją i wiesz, no tak to wygląda. Więc wiesz, uwierz mi, ile jest fantastycznych na przykład aktorów w Kielcach, czy gdzieś, nie wiem, w Wałbrzychu. Więc to moim marzeniem naprawdę też byłoby zagrać, moim marzeniem też jest zagrać w Teatrze Żeromskiego w Kielcach, bo stamtąd pochodzę. I zagrać chociaż jeden spektakl, pobyć tam 2 miesiące w tym teatrze, to byłoby dla mnie na pewno fajne przeżycie, bo też miałem tam warsztaty w tym teatrze. Często chodziłem do tego teatru. Często tych aktorów oglądałem, a teraz się z nimi kumpluję, albo mamy ze sobą jakiś tam kontakt, tak?
Oni wiedzą, że chcesz tam zagrać? Tak spytam tylko, bo może tak sobie myślisz o tym, a zapomniałeś im powiedzieć.
Wiesz co, nie wiem jak to ująć, bo nie chcę, żeby to źle... Ja byłem na rozmowie tam u tego dyrektora, ale no...
I on, to jest ten, który ci powiedział, że mało masz...
Nie. Nie, byłem i jakby no bez kontaktu, nie mam do nikogo absolutnie pretensji. I ja też to nie jest tak, że ja, żeby było wszystko jasne. To, że czy w czymś tam zagrałem i pójdę do teatru na rozmowę, to nie jest tak, że ja z miejsca dostanę pracę. Nie. Absolutnie nie, bo mam też kolegów innych, którzy też gdzieś tam w filmie, serialu coś zrobili i idą do teatru, To jest troszeczkę taka, nie chcę używać złego słowa, no każdy teatr to jest klitka. Mhm. I dostać się do takiego teatru, tak samo dostać się do szkoły aktorskiej, jest mega ciężką sprawą. Najlepiej byłoby mieć znajomego reżysera, który gdzieś cię lubi i zna, proponuje ci jakąś rolę, grasz w tym teatrze, w tym spektaklu, dyrektor cię widzi i ewentualnie potem proponuje ci coś więcej albo nie. Mhm. No więc tak jak mówię, ja też mało zrobiłem w teatrze po szkole i wiem, że gdzieś tam pewnie kiedyś będę musiał się tym mocniej zainteresować. Ale tak jak mówię, no pewne rzeczy przez epidemię mi się przewartościowały totalnie. Wiesz, jak była epidemia, ja akurat byłem z tych aktorów, którzy mało pracowali podczas epidemii. Miałem kolegów aktorów, którzy akurat jak wybuchła epidemia, pracowali dwa razy więcej niż przed epidemią, więc miałem fajne projekty nagrane przed epidemią, niestety one spadły albo zostały zawieszone na x czas, bez odpowiedzi, to już 2-3 lata temu, więc...
Chyba nie wrócą.
Chyba nie. Ale jeden fajny teatr telewizji był i kurczę, tego nie mogę przeboleć, bo tam naprawdę była rola taka wymagająca, fajna. Ale no co, no to, co nie ucieczy, to nie odwlecze, nie? Po prostu. No.
Powiedziałeś o sporcie, że teraz zrobi się ciepło, wrócisz na rower.
Ja w ogóle miałem być sportowcem, bo trenowałem przez 6 lat koszykówkę zawodowo. Rolki, skatepark, to była po prostu moja totalna pasja. Jeszcze do tego pływanie było też w klubie i jeszcze było mi mało. I to w ogóle, wiesz, w jakąś inną skrajność poszedłem, w teatr i ze sportu w teatr. I ten sport bardzo dużą rolę odgrywa w moim życiu, ale to też na przykład teraz jestem bardzo zaciekawiony jakimiś sztukami walki. Dwa razy byłem na boksie, co nie jest za dużo, ale byłem dwa razy na boksie, było fantastycznie. Teraz mam na przykład ochotę pójść na Krav Magę. Miałem przez rok w filmówce Krav Magę. Zresztą z jedną z takich najlepszych trenerek w ogóle w Europie, potem się dowiedziałem. Więc bardzo bym chciał to znowu reaktywować. No i rower, no rower, wiesz, no zakładasz słuchawki, zakładasz kaski, jedziesz 30 kilometrów za Warszawę. Ja jeszcze też lubię jeździć pod Kielcami, bo tam też są fantastyczne trasy w Górach Świętokrzyskich. Więc rower jest na pewno super sprawą, super formą do spędzania wolnego czasu, szczególnie w lecie albo wiosną.
Ale traktujesz go, rozumiem, w pełni amatorsko, czy generalnie jak już zaczynasz jeździć, to za chwilę szukasz wyścigów?
Nie. Nie, nie. Choć chciałbym na tor pojechać, ale autem. Tam się wyszaleć. Uwielbiam samochody. W sensie uwielbiam jeździć samochodem. I chciałbym bezpiecznie na torze pojeździć troszeczkę szybciej i tam się wyszaleć na takim torze, w jakimś sportowym aucie z mocą niezłą. Bardzo bym tego chciał. No i pewnie też sobie coś wykombinuję, jak mnie natchnie, nie? Ale uwielbiam, w ogóle gdzieś tak myślałem, żeby jeszcze może potrenować właśnie, bo to też jakaś byłaby dodatkowa umiejętność, wiesz, jakaś taka jazda autem sportowym po torze albo gdzieś w jakimś offroadzie, nie? Mhm. To też może przydać się gdzieś już po prostu jakby w zwykłym ruchu ulicznym, w różnych sytuacjach takich jakichś skrajnych i tak. No ja samochody uwielbiam, ale to chyba jak każdy facet, albo prawie każdy facet, no. W sensie uwielbiam jeździć samochodem i no.
Jak już byś grał tę rolę, co ustaliliśmy na początku, że była ona taka trochę podwójna, z jednej strony bardzo porządny obywatel, a w nocy łobuz, to jeszcze mógłbyś w jakimś pościgu ulicznym też jakby zagrać.
Taki drive trochę, taki, nie? No. Drive, no, ale drive to... Zresztą też bardzo lubię Ryana Goslinga i też właśnie Drive też jest filmem, który w ogóle jest w moim klimacie totalnym. Też w jakimś, w takiej kolorystyce zrobiony, ciekawej. Też w jakimś takim klimacie, jak tutaj Batman, klimacie noir. Więc tak. No, taki film właśnie z jakimś połączeniem. Tylko nie wiem, czy w Polsce. No w Polsce to wiesz, tutaj nie ma takich Szybcy i Wściekli, to raczej w Stanach kręcą, nie?
To już ustaliliśmy, no, przez Londyn do Stanów. Nie na stałe, bo nie lubisz tego tłoku aktorskiego, więc tylko szybka jedna rola, powiedzieć, przepraszam, ja tutaj na chwilę. Ja tylko zagram podwójną rolę i później samochodem pojadę i wracam.
Wiesz co, bałbym się zaryzykować. Mam znajomego, który teraz do Nowego Jorku poleciał i widzę też, jak no nie jest lekko, tak? Ale bardzo mu kibicuję, jest bardzo zdolnym aktorem i wiem, że mu się powiedzie. Tylko po prostu też trzeba czasu. To nie jest tak, że ty pojedziesz sobie do Stanów i już od razu będziesz miał, po prostu będziesz sobie wybierać w rolach. To tak nie działa. To nigdzie tak nie działa. Nawet jak znasz bardzo dobrze język, to tak niestety nie działa. I nawet jak jesteś super zdolny, to też tak nie działa. Musisz mieć po prostu szczęście. Musisz wtrafić w odpowiedni moment, na odpowiednich ludzi i wyczekać ten moment po prostu. I wiesz, podróż do Stanów Zjednoczonych, na przykład do Los Angeles, wiązałaby się z tym, że trzeba byłoby tam pojechać, no nie opłaca się tam jechać na 2-3 tygodnie na miesiąc. Tam trzeba spędzić no minimum pół roku, myślę, do roku nawet, żeby to miało ręce i nogi. To też się wiąże z dużymi jakimiś wydatkami, to też się wiąże z tym, że ryzykujesz dużo, bo zostawiasz tutaj to, co masz. Tutaj też mam jakąś pracę, no musiałbym zostawić to wszystko. Nie wiem, czy też moja żona by chciała do Stanów lecieć, więc wiesz, no to tak łatwo się mówi, nie? Ale to nie jest takie proste.
Twoja żona jest dietetykiem?
Z wykształcenia, ale pracuje w zupełnie innej.
A, myślałem, że ten.
Innej branży.
Żeby pojechała i by po prostu tam układała diety w Los Angeles.
Tak, aktorom.
Aktorom, tym, którym jest przykład. Milion. To jest całkiem dobra grupa docelowa.
No. Dokładnie. No wiesz, jakieś przygotowanie do roli, na przykład tutaj trzeba zrzucić jakieś kilogramy albo trzeba przytyć, przypakować. To byłoby dobre. Nie, ale w zupełnie innej działce, na innej działce pracuję.
Okej. Okay. Myślałem, że jestem zaangażowana w to i dokładnie mogłaby to robić razem z tobą. Dobrze. O czym nie porozmawialiśmy?
Nie wiem. Nie wiem, o czym jeszcze nie porozmawialiśmy.
Są jakieś twoje ulubione tematy, które sobie pomyślałeś, tak, będę musiał o tym powiedzieć, muszę koniecznie. Ciekawe, czy mnie o to spyta.
No tak się właśnie zastanawiam, jakie będą pytania. Ale nie miałem jakichś takich, wiesz, tutaj. Tylko pamiętam właśnie, ktoś mi powiedział. A, żona mi powiedziała. To się ładnie wysławiaj dzisiaj. Bo dawno na wywiadzie żadnym nie byłem. To się ładnie wysławia. Ja mówię, no będę się starał, wiesz, bo generalnie rzeczywiście ostatnio mam jakieś takie dziwne, nie wiem, bo ciężko mi skleić zdanie, wiesz, nie wiem, z czego to jest, może mam mgłę pokowidową po prostu, wiesz, ale naprawdę coś, albo jak, wiesz, rzeczywiście tego tekstu przyjmujesz tonę dziennie i potem, wiesz, go wypluwasz o tak i potem znowu przyjmujesz, to rzeczywiście już ci się też w głowie może trochę pomieszać. Ale nie, no też ważny jest czasem jakiś reset, no. Może w maju, może w czerwcu, gdzieś na tydzień sobie pojedziemy i odpoczniemy. No już ta pogoda, żeby się zmieniła, bo już tak wczoraj fajnie była, dzisiaj znowu.
Produkcje telewizyjne. Takie różne, klasycznie entertainmentowe. Poradziłeś sobie twoja twarz brzmi znajomo. Poszło ci nie najgorzej.
Mhm. No w sumie dzięki temu programowi zacząłem śpiewać, bo ja poszedłem na casting do tego programu i powiem tak, że no to była masakra. To jak ja potem odsłuchałem ten casting, to się naprawdę złapałem za głowę. No i właśnie w tym programie i chwilę przed tym programem, bo jeszcze zapisałem się do trenera wokalu, do trenerki wokalnej na zajęcia. I w tym programie przeszedłem naprawdę szybki kurs śpiewu. Mhm. Naprawdę trafiłem na najlepszą trenerkę w Polsce, czyli Agnieszkę Hekiert. Mhm. Jej trenerki, z którymi ona współpracuje, fantastyczne dziewczyny. I tam naprawdę dowiedziałem się, kurczę, na czym to polega. Jak już naprawdę mi nie szło mocno, to tylko Agnieszka wyciągała kartkę, bo ja nie znam nut i on tam rozpisywała swoje. No i ten dźwięk idzie tak, ale ten idzie trochę niżej, a potem ten idzie jeszcze dwa razy wyżej, ten idzie troszeczkę niżej, ten tak, ten tak i tak mi to rozrysowywała, nie? Więc rzeczywiście i to pomagało. I to rzeczywiście pomagało. Ale nie zapomnę tego, że jeszcze po prostu siedziałem dzień w dzień, od rana do wieczora, w aucie, pod prysznicem, wszędzie te utwory wałkowałem, bo wiedziałem, że to musi być zrobione na 100%, na tyle, ile się da. Oczywiście były problemy, bo na przykład miałem kiszę i nie urodzę ci tego dźwięku za żadne skarby. Za żadne skarby tego wokalu ci nie urodzę. Zresztą powtórzenie jakby... imitowanie kogoś jeden do jednego jest praktycznie niemożliwe. Mhm. nie ma, no oczywiście, no zawsze ten 1-2%, 3% będzie coś się różniło, nie? Więc tutaj miałem naprawdę duży problem. Miałem duży problem z Ozzy Osbornem. Mhm. I tutaj naprawdę, jak były próby przed programem, ja tak strasznie fałszowałem z nerwów i mówię, nie wiem, co to będzie podczas występu. I ona mówi, dobra, już po prostu wyluzuj, no będzie jak będzie, no nie jest dobrze, ale będzie jak będzie. No i wyszedłem i jakoś zaśpiewałem, ale powiem ci naprawdę, ta adrenalina w człowieku powoduje to, że rzeczywiście można się czymś uratować. I czasami u mnie jest tak rzeczywiście, że adrenalina mnie ratuje. Ratuje mnie adrenalina. Gdyby nie ta adrenalina, to mogłoby być różnie, nie? Także tak, no ten program dał mi niesamowitą naukę i to, że ten śpiew gdzieś odkryłem. W ogóle bardzo zacząłem dużo muzyki słuchać dzięki temu programowi. Uczę się grać na gitarze od jakiegoś czasu, bo uznałem, że warto by dobrze umieć grać na jakimś instrumencie. No więc z tą muzyką też już od jakiegoś czasu funkcjonuję i rzeczywiście trochę coraz więcej poznaję.
Skoro od jednego programu, w którym miałeś śpiewać, tak bardzo zmieniło się twoje życie, to strach pomyśleć, co by było, jakbyś trafił do programu, w którym trzeba tańczyć.
No nie wiem, co by się stało. Nie wiem, nigdy o tym nie myślałem.
Balet. Jak nic byś zakończył w balecie?
W balecie, no. Mieliśmy balet w szkole aktorskiej. Pamiętam, że zawsze...
Byłeś mocny? Po historii koszykarskiej musiałeś być mocny w balecie.
Powiem ci tak, że mam taką anegdotkę właśnie z baletu. Pani profesor Waspowska z Teatru Wielkiego z Łodzi. Prima balerina normalnie tutaj, wiesz, przychodzi do nas na zajęcia. I pamiętam, że wszyscy dobrze tutaj, wiesz, palcem w pośladki, żeby były spięte w uda. I do mnie tylko tak podchodziły, tak, Marcelku... No i tak się to kończyło, ale i tak dostałem piątkę, więc
okay.
Było spoko.
Czyli jednak nie, czyli to nie jest twój kierunek.
No może nie.
Żyjesz na własnych zasadach?
Staram się żyć na własnych zasadach, ale wiesz, to nie jest takie proste. Ja mogę sobie powiedzieć, że nie wiem, na przykład... Ale na przykład w związku z moim zawodem, nie? Że na pewno w czymś nie wystąpię, nie? Mogę się... I nie, absolutnie tutaj nie powiem ci. Bo nie wiem, co mi powie przyszłość, wiesz? Nie wiem, przed jakimi wyborami, decyzjami zostanę postawiony, nie? W sensie... na tę chwilę udaje mi się żyć według moich zasad, które gdzieś tam sobie wprowadziłem, jak chciałem to potoczyć i tak dalej. Raz lepiej, raz gorzej, ale w jakimś tam stopniu tak, udaje mi się żyć na moich zasadach. Ale nie wiem, co mi pokaże przyszłość. Będę na pewno starał się do tego dążyć, żeby tak cały czas było, ale nie wiem, co mi powie przyszłość.
To ja życzę, żeby ci powiedziała go for it.
Dzięki.
Absolutnie tyle. I to jest dobry moment na to, żeby postawić kropkę. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję nawzajem.
Dziękuję, że zabrałeś mnie do swojego świata, że lubisz Batmana, to ważne. Nawet bardzo. I co najważniejsze, że odkrywasz w nim takie rzeczy, których często ludzie nie widzą. Po pierwsze, jaki ma faktycznie klimat, a po drugie, że no, o tym wszyscy mówią, że jest absolutnie otwartym filmem w tej chwili i to, co będzie dalej, to pewnie dopiero rozwali system.
Pewnie tak. Dzięki za zaproszenie.
Ja dziękuję bardzo. Przede wszystkim wam, którzy razem z nami też dotrwaliście do tego momentu i jesteście tutaj. Przypominam, to jest ten moment, żeby dać kilka gwiazdek, jeśli chodzi o ocenę audycji lub, co jeszcze będzie bardziej cenne, zaprosić swoich znajomych do tego, żeby też posłuchali tej audycji. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia.